Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.
W dialogu o Bogu witam bardzo serdecznie zespół Mocni w Duchu, Krzysiek Dziuk. Moim gościem jest dzisiaj ojciec Paweł Sawiak.
Witam Was bardzo serdecznie.
Ojciec Paweł, ja troszeczkę powiem, ty się przedstawisz później. No, korzystamy teraz z dobrodziejstwa wielkiego, że w Zespole Mocni w Duchu mamy dwóch duszpasterzy, ojciec Remi i ojciec Paweł. Paweł, powiedz Paweł, jak to jest, że jezuici, co my tak nabroiliśmy, że nam dali dwóch jezuitów?
Ja myślę, że rzeczywiście macie teraz jak pączki w maśle tutaj w Łodzi w ośrodku odnowy. Tak akurat to wszystko, ja jestem bardzo z tego zadowolony, że tak to się ułożyło, że decyzje w zakonie tak zapadły, że zarówno ojciec Remi po prostu zostaje tutaj w Łodzi, pomimo tego, że mam już nową misję fantastyczną skądinąd. No i ja jestem, powoli się wdrażam, przejmuję różnego typu resorty, można powiedzieć, w ośrodku. I jest to takie spokojne przekazywanie. Ja bardzo się z tego cieszę i myślę, że wszyscy na tym korzystają.
Aha. Czyli ojciec Remi pokazuje Ci, jak te dzieła, które są rozpoczęte, funkcjonują. Ty powoli wchodzisz w to wszystko, tak?
Dokładnie tak jest. Takie rozmowy między mną a poprzednim duszpasterzem, właśnie Remigiuszem, miały miejsce jeszcze przed w ogóle przyjechaniem tutaj do Łodzi. Wiele sobie powiedzieliśmy, jak niesamowite, jak wielkie jest to dzieło, które tutaj ma miejsce w Łodzi na Sienkiewicza. Ale teraz już od momentu, kiedy tutaj przyjechałem, powoli biorę niektóre właśnie takie działy, jak na przykład rekolekcje w Porszewicach. To już jest moja odpowiedzialność. Zacząłem też wyjeżdżać z zespołem Mocni w Duchu na rekolekcje, na koncerty, na różnego typu eventy. I no tutaj rozpościeram skrzydła i myślę, że powoli gdzieś tam bardzo fajnie to zaczyna funkcjonować.
Czyli to jest tak, że teraz jeżeli zespół gdzieś jest i prowadzi ewangelizację czy rekolekcje, to ty jesteś tylko i wyłącznie? Czy jesteście we dwóch? Czy się wymieniacie? Jak to jest?
No na ten moment był taki moment, kiedy byliśmy razem, że, ale to bardziej szkoleniowo. Ja chciałem zobaczyć, myślę, że to był dobry pomysł, żeby zobaczyć po prostu na polu walki, jak to wygląda, kiedy się jedzie do parafii, kiedy daje się rekolekcje ewangelizacyjne czy koncert. Więc mamy taką umowę z Remim, że wszystkie takie wydarzenia, które są dla mnie pierwszy raz, no to ja się jeszcze przyglądam. A kolejne już tego samego typu wydarzenie ja przyjmuję i Remi jest obok mnie. Czy nie fantastyczny pomysł? Uważam, że bardzo fajnie to jest rozwiązane.
Też uważam, że super. Ale co, raz jedziesz na rekolekcję z ojcem Remigiuszem i na kolejne już jedziesz sam.
Tak.
To pięknie. Czyli jak gdzieś, drodzy Państwo, zobaczycie, że zespół jest, to już będzie prawdopodobnie z ojcem Pawłem.
Tak, nowa twarz, nowa krew, nowe pomysły. Aczkolwiek teraz, w tym momencie, ponieważ takim sztandarowym tematem rekolekcji ewangelizacyjnych do tej pory Mocny w Duchu było pytanie, czy Jezus żyje, czy Bóg jest Bogiem żywym, czy urojonym, czy takim przyzwyczajonym, można to nazwać. Ja też od tego zaczynam. Oczywiście temat jest taki sam. Ja w zupełnie inny sposób mówię i no nie dałoby się powiedzieć tego w taki sam sposób. Różne inne pomysły mam na to. Natomiast temat jest zawsze aktualny, bo mi się wydaje, że w Polsce wielu ludzi dobrze by było, żeby sobie zadało to pytanie, no nie? Czy Jezus jest takim Jezusem z obrazka, który dostaje co roku na kolędzie od proboszcza i ląduje w szufladzie, czy jest to osoba, która żyje obok mnie tu i teraz, z którą mogę porozmawiać i otrzymać jakąś radę, czy w ogóle, no nie, pomoc.
Ja jedną nowość już widzę. Znaczy, nowość, no tak, nowość, to jest jakieś odróżnienie. To, że ty grasz na gitarze i śpiewasz. Tworzysz, o.
Rzeczywiście. To znaczy, ja nie wiedziałam o tym, ale tutaj ci, którzy już są od wielu lat w zespole w Mocni w Duchu, mówią, że jestem pierwszym duszpasterzem, który śpiewa i gra. Chociaż jak stoję obok Remiego, to nie jest najgorzej. Oczywiście od czasu do czasu tutaj po prostu są jakieś anegdoty i podśmiewywanie, natomiast Remi całkiem dobrze śpiewa, uważam. Natomiast ja trochę rzeczywiście bawię się muzyką, lubię muzykę, lubię grać i śpiewać.
Tak. I powiem, co było dla mnie dużym zaskoczeniem, że rapujesz. I fajnie. Było spotkanie z księdzem Bartkiewiczem, tak?
Tak.
Takie spotkanie młodych, które się tutaj odbywają u nas w każdy...
Bartczak.
No, widzisz. Ja w rapie nie siedzę, to może dlatego. Zawsze po mszy z modlitwą o uzdrowienie, to tak dla przypomnienia, jest poniedziałkowy i we wtorek jest zawsze spotkanie młodych, gdzie wstęp mają tylko młodzi. Właśnie ostatnim gościem był ksiądz Bartczak. No i nam się objawił talent ojca Pawła, bo wszedł w rapowanie właśnie z księdzem Bartczakiem. I teraz nie słodzę, było bardzo dobrze.
Dzięki. To znaczy rzeczywiście jest to coś, co wypływa z mojej historii i trochę z mojego serca, mojego podejścia w ogóle do rzeczywistości. Uważam, zacząłbym od tej historii. No po prostu, kiedy byłem w podstawówce, później poszedłem do liceum, no to słuchałem polskich grup hip-hopowych. To było coś dla mnie bardzo niesamowitego, zwłaszcza z moim bratem cioteczną, który był ode mnie 2 lata starszy i też no, wciągnął mnie w takie środowisko hip-hopu polskiego. No to jest coś, co mnie bardzo pociągało. To, co pociąga w hip-hopie zawsze mnie, no to jest taka trochę no, przestrzeń do mówienia prawdy. No nie? Wiele rzeczy nie da się powiedzieć w rodzinie, publicznie, w takiej zwykłej rozmowie. Ci, którzy tworzą hip-hop, mówią to, co myślą w taki właśnie sposób. Mi się wydaje, że to jest coś bardzo, bardzo dobrego. A moje podejście do życia jest takie, że przede wszystkim wydaje mi się, że hip-hop to nie jest reguła, ale hip-hop jest muzyką dla ludzi młodych, bo no właśnie, to jest taka cecha trochę młodego serducha, że ono potrzebuje się wypowiedzieć, ono potrzebuje mieć taką przestrzeń, taki areopag, gdzie nawet jeżeli się nie zgadzamy ze sobą, są jakieś przepychanki, no to ja mówię to, co myślę. I taka muzyka jest takim miejscem, taką przestrzenią. A ja bardzo lubię młodych do dzisiaj. Jest to jakiś taki mój konik też, jeśli chodzi o ewangelizację, o bycie w kościele, to wydaje mi się, że to połączenie, które zrobił Bartczak, muzyki hip-hopowej z przestrzenią taką kościelną i w jednym i w drugim bije dużo prawdy, mi się wydaje, że to jest bardzo fantastyczny pomysł.
No właśnie, jako urozmaicenie naszej audycji fajnie by było puścić jakiś rap, ale my, no, jako zespół nie mamy jeszcze, ale to wszystko przed nami.
Wszystko przed nami, spokojnie.
Może wiesz.
Już się tworzy.
Super.
Stawiaj zawsze wesołych aniołów w pustych grobach moich oczekiwań. Pozwól słyszeć moje imię w głosie ogrodnika. Stawiaj zawsze wesołych aniołów w pustych grobach moich oczekiwań. Pozwól słyszeć moje imię w głosie ogrodnika. Stawiaj zawsze wesołych aniołów w pustych grobach moich oczekiwań. Pozwól słyszeć moje imię w głosie ogrodnika. Stawiaj zawsze wesołych aniołów w pustych grobach moich oczekiwań. Pozwól słyszeć moje imię w głosie ogrodnika. Stawiaj zawsze wesołych aniołów moich oczekiwań. Pozwól usłyszeć moje imię w głosie ogrodnika. I niech uwierzy, że to ty. I niech uczynię twoją wolę. W biegu niech wyschną moje łzy. Pierwsze promienie słońca pomogą mi poznać i wykrzyczeć innym, że żyjesz. Pierwsze promienie słońca pomogą mi poznać i wykrzyczeć innym, że żyjesz. Pierwsze promienie słońca pomogą mi poznać i wykrzyczeć innym, że żyjesz. Pierwsze promienie słońca pomogą mi poznać i wykrzyczeć innym, że żyjesz. Pierwsze promienie słońca pomogą mi poznać i wykrzyczeć innym, że żyjesz.
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalana.
Zacząłeś troszeczkę o sobie, jakbyś powiedział, przybliżając swoje powołanie, czy w ogóle swoją osobę, jak to się stało, że, no bo jesteś młodym ojcem, księdzem, może tak będzie lepiej, młodym księdzem. Jak to się stało, że w ogóle zdecydowałeś się na drogę w towarzystwie Jezusowym?
Nie wiem, czy zaczynać od Adama i Ewy. Rzeczywiście mój tata Adam, moja siostra to Ewa, ale moja mama to Zofia. Jak patrzę na takie rodzinne zdjęcie, no to jest tam taka historia rodzinna, która no jest historią wielu, wielu rodzin w Polsce. Od zawsze do kościoła chodziliśmy. Moja mama starała się, bo jest taką mocną figurą w mojej rodzinie, starała się nas wychowywać zawsze w takim duchu praktykowania, no nie? I w pewnym momencie...
Chodziliście jako rodzina do kościoła?
Staraliśmy się, no tutaj często, wiadomo, zwłaszcza w takim wieku, kiedy byliśmy z moim rodzeństwem takiego buntu trochę, no to tam było różnie, ale ja w pewnym momencie gdzieś tam sam zadecydowałem, że to jest chyba w sumie jakieś takie środowisko, gdzie ja lubię być, to znaczy około kościelne. I
a kiedy taką decyzję podjąłeś?
Wydaje mi się, że gdzieś to było około 15 roku życia. Że...
No to wtedy taki bunt właśnie raczej młodzi ludzie przechodzą. A ty zdecydowałeś, że chcesz być bliżej kościoła w tym czasie?
To znaczy... Byłem w różnych środowiskach, w różnych naprawdę, i tańczyłem w takim zespole tańca nowoczesnego i byłem przy kościele i no wiadomo, to co może 15-letni chłopak robić, no to szukałem i różnych miejsc. Natomiast nigdy nie chciałem rezygnować ze środowiska kościelnego ze względu na to, że ja zawsze miałem odczucie, że tam jest okej. Że ja tam mogę wrócić, że mogę odejść, że mogę wrócić. Nikt mnie nie zmusza do czegokolwiek. Na początku rzeczywiście było we mnie takiego mnóstwo buntu ze względu na może taką atmosferę nakazów od rodziców, no nie, żeby obowiązkowość była bardzo, bardzo tutaj na pierwszym planie. Natomiast, no mówię, ja to odczułem wewnętrznie kiedyś, że środowisko kościelne jest takim środowiskiem, gdzie jest wszystko okej, no nie, gdzie tak naprawdę nikt mnie nie zmusza do tego, żeby być blisko Pana Boga, żeby być blisko Kościoła, a jeszcze jak mogłem coś dać od siebie, nie wiem, w drużynie parafialnej piłki nożnej, czy później byciu animatorem grupy młodych. No, ja czułem, że jestem po prostu u siebie, no nie?
Ale jeszcze o powołaniu wtedy nie myślałeś?
Nie. Nie, to były takie początki mojego, chociaż dzisiaj, kiedy myślę o powołaniu, to się wszystko trzyma ze sobą, no nie? To były takie pierwsze, ja myślę, że wtedy pierwszy raz, kiedy dzisiaj myślę o tym, kiedy Pana Jezusa pierwszy raz tak w sposób żywy spotkałem, to ja miałem wtedy około 15 lat, może 14, kiedy otworzyłem Pismo Święte, to było na Oazie i była piękna pogoda, było cudowne lato i kiedy otworzyłem Pismo Święte, to ja mam bardzo bujną wyobraźnię, być może to mi trochę pomaga w niektórych kwestiach, jak na przykład tworzenie tekstów lirycznych, hip-hopowych, jakichś tam. Ja pamiętam, że otworzyłem pismo i zacząłem czytać sobie jakąś Ewangelię i ja to zobaczyłem, co Jezus tam robił własnymi oczami i ja się wtedy z Nim bardzo mocno spotkałem. Zacząłem z Nim rozmawiać i to było takie bardzo żywe, że do dzisiaj pamiętam okoliczności tego, to miejsce, no nie tak jak Jan, ci pierwsi uczniowie w Ewangelii Świętego Jana, no nie, kiedy pamiętali, że spotkali się z Jezusem o godzinie 4.
U jezuitów, z tego co wiem, wyobraźnia jest dosyć ważna, bo się przydaje na rekolekcjach ignacjańskich i podczas medytacji. Także to już może coś tam się
no zadziało. Ja dzisiaj sobie tak myślę, że, że wszystko, jak już się jest w zakonie, jak już jesteś u jezuitów, to jak patrzy się później na historię swojego życia, to wszystko można wykorzystać. Wszystko jest ważne. Każda jedna rzecz, którą Pan Bóg dał, jest dobra. No nie, i nie można jej wyrzucać. Nie można powiedzieć sobie, że nie, ja teraz od tego momentu jestem zakonnikiem i moim zadaniem jest bycie na klęczniku. No nie. No nie, wszystko, co jest dane, talent muzyczny, talent właśnie wyobraźnia, nie wiem, hobby jakieś, wszystko jest bardzo ważne i może się przydać.
Czyli gdzieś w kościele działałeś, bo mówiłeś o Oazie właśnie, tak? A więc i tam co, grałeś na gitarze, śpiewałeś już wtedy?
Nie. Wtedy, kiedy miałem 15, kiedy byłem takim nastolatkiem typowym, między 15 a 20 rokiem życia, no to moje zaangażowanie było, to było dla mnie ważne, że ja mogłem być animatorem grupy. No nie, ja troszeczkę jestem takim typem, to pewnie po mamie, trochę takim liderującym, ja to lubię. I wtedy w taki sposób byłem w kościele. I to mnie nakręcało, to mi dawało dużo satysfakcji. Bardzo mnie kręciły sukcesy, można powiedzieć trochę takie apostolskie, no nie? Kiedy się grupa powiększała, kiedy było widać, że chłopaki tam idą fajnie, no i wszystko, co mnie gdzieś tam dołowało, to, że coś tam się nie udało, no i trzeba szukać dalej, no nie? Czyli też znowu nakręcało w taki pozytywny sposób, a dopiero kiedy poszedłem na studia, zacząłem grać. Tak. Skończyłem prawo na Uniwersytecie w Białymstoku. No i tam się zakręciłem przy takim duszpasterstwie akademickim, które miało niesamowitą muzyczną oprawę. Ekipa muzyczna o naprawdę najwyższej półce w Polsce, powiedziałbym z ręką na sercu. I ponieważ muzyka była zawsze dla mnie ważna, zawsze to mówię zawsze, jak byłem w przedszkolu, to już brałem udział w ogólnopolskich festiwalach piosenki przedszkolnej.
No proszę.
To znowu, to rodzice, no nie? Ale od tamtej pory scena, no nie? Bycie na scenie, bycie trochę tak, że jest tłum i ja coś gadam, albo coś śpiewam, albo coś robię.
Lubisz.
To jest po prostu...
No ale powiedz, jak to się stało? No bo poszedłeś na studia prawnicze, no i kiedy przyszedł ten moment, że zdecydowałeś oddać swoje życie na wyłączność, no i to jeszcze w zakonie?
To był taki moment, w ogóle ja zastanawiałem się nad tym, czy pójść do seminarium, bo ja nie znałem żadnych zakonów. Nie spotkałem nigdy.
W Białymstoku nie ma jezuitów.
Są od niedawna, gdzieś od roku czy od dwóch. Aha. Nie, wtedy zupełnie nie było mowy o jakichś zakonnikach. Jeszcze w liceum, przed pójściem na studia, zastanawiałem się, czy iść do seminarium. Bo takich po prostu tak Kościół znałem.
Czyli już gdzieś jakaś myśli tam...
Myśli były. Tak. Myśli były. Natomiast wtedy jasne było dla mnie, ja miałem taką umowę z Panem Bogiem, słuchaj, jadę do Rzymu na 3 tygodnie, bo tak było, rzeczywiście jechaliśmy na taką dosyć dużą, to była oaza połączona ze zwiedzaniem po prostu tych wszystkich fajnych, świętych miejsc, Florencja, Asyż, Rzym i tak dalej. I ja miałem taką umowę z Panem Bogiem, że jeżeli chciałbyś, żebym poszedł do seminarium, to, no to bardzo Cię proszę o jakiś znak, o to, żebyśmy po prostu się jakoś dogadali. I zupełnie nic się nie wydarzyło wtedy. Nic, zupełnie taka była cisza, jakby wyłączyć wszystkie światła za pomocą jednego przycisku. I to było dla mnie jasne, że nie. Mhm. Że nie idę do seminarium. Rzeczywiście poszedłem na studia, dziewczyna, jedna, druga. Ale gdzieś po 3-4 latach studiów ja zacząłem czuć, że trochę jestem głodny jakoś taki, duchowo w ogóle, że jakoś tak mnie nic nie karmi za mocno. Te związki, w których byłem, ja tam czułem, to było fajne wszystko, naprawdę w ogóle pozdrawiam, jeżeli słuchają te dziewczyny. Dzisiaj już mężatki w ogóle i wszystko się fantastycznie poukładało. Natomiast kwestia jest taka, że ja czułem, że coś jeszcze więcej jest, że to serce moje...
Pragnienie było
tak,
w tobie.
No, że jest coś więcej, że gdzieś tam mogę iść gdzieś, tylko jeszcze nie wiedziałem gdzie. No i na jakichś rekolekcjach adwentowych w duszpasterstwie akademickim zobaczyłem jednego dominikanina, zobaczyłem jezuitę, bo mieliśmy takiego duszpasterza.
Którzy się bardzo lubią, dominikanie, jezuici.
Tak, uwielbiają
Kościół
się.
Kościół o tym wie.
Tak, chociaż to są tylko takie przekomarzanki w rytmie funky, ale myślę, że to jest takie dobre w sumie i śmieszne trochę, czasami takie humorzaste. Natomiast ja po prostu wtedy zadecydowałem sobie gdzieś na 4 roku, że kurde, muszę gdzieś pojechać. Muszę coś zrobić ze sobą. Zdałem sesję i poczułem się po prostu pusty trochę. No nie, że wszystko fajnie jest ułożone, ale już od wielu lat nie byłem na jakichś rekolekcjach, nie byłem na jakimś takim czymś ze sobą. I pomyślałem sobie, że pierwszą rzeczą, która mi przyszła do głowy, że najlepiej, żebym gdzieś pojechał, gdzie nie ma nikogo, gdzie jestem tylko ja sam i Pan Bóg. I no chciałem po prostu czegoś takiego trochę ekstremalnego i wpisując w Google moje powołanie, dlatego nazywam trochę takim internetowym, googlowym, wpisałem rekolekcje, no i ponieważ jezuici mają wypozycjonowane swoje wszystkie strony, więc pierwszą była rekolekcja po prostu ignacjańskie w Częstochowie. I ponieważ tam było taki warunek, że trzeba wyłączyć wszystkie telefony i musisz zadeklarować, że będziesz w ciszy, to ja sobie pomyślałem, to jest dla mnie.
Thank you.
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
No nie, i pojechałem i ten fundament ćwiczeń duchownych, taki 5 dni w milczeniu, zupełnie zmieniło moje życie. Przewróciło je do góry nogami, albo z bycia do góry nogami postawiło je w końcu na taki właściwy, na właściwą pozycję. I dużo światła. Tam jeszcze nie było myśli o powołaniu, ale moje życie zaczęło się zmieniać. I później, kiedy sobie pomyślałem, kto mi najwięcej dał, co od kogo, gdzie najwięcej otrzymałem, no to tak odpowiedź, że jezuici, przyszła sama i zechciałem po prostu oddać całe swoje życie.
Czyli podczas rekolekcji. No bo, to, bo gdzie przyszło to, ta decyzja? Gdzie zapadła? Tam właśnie?
Nie.
Nie.
Czyli nie, to było...
odbyłeś te rekolekcje ignacjańskie, tak? Mhm. Jakieś swoje pragnienie zaspokoiłeś, ale decyzji jeszcze nie było?
Nie, nie było decyzji. Nie.
Kiedy się zdecydowałeś? Jak skończyłeś studia?
Nie, to było w trakcie, na ostatnim roku. Mhm. Ja sobie postawiłem za taki wyznacznik, że chcę skończyć studia. W ogóle tak jezuici, to jest właśnie ta mądrość cała duchowości ignacjańskiej, rozeznawania, podpowiadali, żeby nie robić jakichś głupich ruchów typu rzucam teraz wszystko, rzucam studia i idę do zakonu. Że jeżeli jest się na trzecim, czwartym roku studiów, to trzeba to dokończyć. I tak zrobiłem. Zostawiłem sobie ten taki rok czy półtora roku na rozeznanie tego, czy Panie Boże, Ty chcesz mnie, chcesz moje życie w całości, tak żebym ja oddał Tobie wszystko, włącznie z moim życiem seksualnym, z moją z moim ubóstwem czy bogactwem, ze wszystkim, czym jestem. I no, ta decyzja kiedyś po prostu była na jednej modlitwie. Mhm. Byłem akurat wtedy sam w pokoju, klęczałem, gdzieś tam się modliłem i było dla mnie jasne, że Pan Bóg chce mnie. I chciałem odpowiedzieć tak, i tak zrobiłem.
Ile czasu minęło od tego, jak wstąpiłeś do nowicjatu?
Do dzisiaj?
Tak.
10 lat.
10 lat. To już jakąś rocznicę mamy w tym roku.
Mamy rocznicę, tak. Nie było tortu, ale ten dzień był bardzo, bardzo szczególny dla mnie. Dla moich współbraci też. To było takie fajne, że rozmawialiśmy ze sobą, że mailowaliśmy do siebie, wspominając swoje największe wygłupy w nowicjacie czy na innych etapach formacji.
Szanowni Państwo, słyszycie różne dźwięki w tle. Mam nadzieję, że nie rozprasza to, ale jesteśmy w domu zakonnym ojców jezuitów, a więc z wszystkimi tego dobrodziejstwami. Pawle, musimy powoli kończyć. Czy chciałbyś na koniec coś powiedzieć? Może o nowych kierunkach, jakie masz pomysły na zespół? Czy już coś Ci się zrodziło? Bo już troszeczkę pracujesz.
To znaczy, pomysły one rodzą się powoli. Ja mam taki rys, co jest dla mnie bardzo, bardzo ważne, co dotknęło kiedyś mnie mocno, kiedy usłyszałem, że w naszych parafiach, na terenie naszych parafii w Polsce 30% średnio przychodzi do kościoła. 70% ludzi nigdy nie przychodzi. Nie ma takiej szansy, żeby oni byli, a są naszymi parafianami. Jest moim takim głębokim pragnieniem, żeby dotrzeć do tych 70%. Ta liczba 70% za każdym razem, kiedy o tym myślę, bije mi po prostu po oczach. Jest przed moimi oczami, jest gdzieś na mojej modlitwie, jest taką moją troską i jest moim takim też marzeniem, ażeby wszyscy ci, którzy są w Kościele, ta 30% osób, było uczniami Pana Jezusa. Takimi, jakimi byli Jakub, Jan, Piotr, Bartłomiej i cała reszta. Jeżeli odkryjemy to, że dzisiaj Jezus przychodzi do nas i powołuje nas jako uczniów, to jest taka głęboka szansa, że te 70% przynajmniej spotka się, jak odrzuci, no to w porządku, no nie? Natomiast spotka się z Jezusem, który jest żywy, a On jest żywy w nas, On jest żywy teraz, jak rozmawiamy, jest tutaj z nami, słyszy każde nasze słowo, bo żyje, bo jest zmartwychwstały i to nam obiecał. Nie widzę Go swoimi oczami, ale wiem, że tutaj jest. Wierzę w to głęboko, że słyszy każde nasze słowo. I ten rys ucznia, tych 30% ludzi, którzy Go spotykają i do Niego przychodzą, jest dla mnie bardzo ważny, więc tutaj będę się starał to zaszczepiać w każdym, kogo spotykam.
No to jak się spotkamy za jakiś czas, to może zobaczymy, jak to idzie, czy te marzenia się spełniają.
Na koniec chciałbym pobłogosławić wszystkim.
Super. Ja tylko słuchaczom jeszcze powiem informacyjnie, zanim by już błogosławieństwem to zakończymy, bardzo chętnie oczywiście. Zaglądajcie na stronę Mocnych w Duchu. Oczywiście w Google wystarczy wpisać Mocni w Duchu, my już tam jesteśmy na początku. Można zobaczyć, gdzie aktualnie zespół jest. Zapraszamy na wszystkie wydarzenia w Łodzi cykliczne, czyli msze z modlitwą o uzdrowienie. Też młodych wszystkich gorąco zapraszamy. Jest Was coraz więcej. Piątkowe spotkania o 19:00 tutaj w kaplicy Świętego Krzysztofa Jezuitów. I tak jak mówiłem na wstępie, wtorkowe raz w miesiącu po mszy z modlitwą o uzdrowienie. Naprawdę warto być, modlić się, bo Jezus działa i żyje i tego można tutaj doświadczyć. Ja Wam to gwarantuję. Ksiądz Paweł też.
Oczywiście. Przyjdźcie, zobaczycie, że może być bardzo niesztampowo, jeżeli tak przychodzisz, żeby się spotkać z Panem Bogiem.
To co? Błogosławieństwo.
Oczywiście. Wszystkim, którzy tego słuchają, bardzo głęboko, z serca, z taką wielką czułością Boga Ojca, błogosławię na wszystko, co robicie, prosząc Pana Boga, naszego Tatę, ażeby otwierał Wasze oczy na Jezusa, że On jest blisko, że słucha, że pragnie takiej relacji żywej, o której Wy też marzycie. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Amen.
Zostańcie w pokoju Chrystusa.
Amen.
Amen.
Dziękujemy za uwagę.
Ja również dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.